Zaczynamy nowy sezon. Rok jakby w kościele wygląda mniej więcej tak samo jak rok szkolny, czyli od września do czerwca, a później są wakacje, powiedzmy, że odpoczywamy. Wiele dobrych rzeczy się dzieje. Ostatnio, jak tutaj mówiłem, to było 2 tygodnie temu, mieliśmy chrzest, 7 osób przyjęło chrzest po raz kolejny w kościele i to jest super. Tydzień temu byłem na otwarciu takiego kościoła, który wyłania się z naszego kościoła, to jest kościół w Wieluniu i to też jest bardzo super, że ten kościół mógł powstać, że ci ludzie pochodzą stąd, to jest świetna rzecz. No i zaczynamy nowy sezon i ja dzisiaj zaczynam nową serię, która nazywa się paradoksalnie, przewrotnie opowieść o 3 sezonach. Opowieść o 3 sezonach i będziemy mówić o 3 sezonach, które występują w życiu człowieka. I czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, to w którymś z sezonów jesteś. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, w którymś z sezonów jesteś. I dzisiaj zajmiemy się takim pierwszym sezonem, który jest bardzo ciekawy. Za tydzień będziemy mówić o 2. sezonie, który jest już arcyciekawy. A 3. sezon jest absolutną perełką, ponieważ założę się, że nigdy w życiu tego nie słyszałeś. Co Bóg ma dla nas, w jaki sposób Bóg chce nas prowadzić, w jaki sposób mamy żyć z Nim. To jest zupełnie dla mnie to było takie wow, było to nowe. Także jestem wdzięczny Bogu, że pewne rzeczy mi mógł tam pokazać, kiedy czytałem Jego Słowo. Dzisiaj pierwszy sezon to jest sezon, który możemy sobie nazwać Egiptem. Możesz sobie wymyślić jakąś inną swoją nazwę. Ja wymyślam, że to jest Egipt. Nie szukałem jakiejś nazwy, nie potrafiłem nic wynaleźć. Także niech nazywa się to Egipt. I był taki czas w dziejach Izraela, ponieważ Bóg na przestrzeni wieków, kiedy patrzymy na naród Izraela, tak naprawdę naród Izraela jest takim symbolem dla nas w wielu rzeczach, w jaki sposób Bóg działa, w jaki sposób Bóg funkcjonuje, pokazuje nam to wiele, wiele różnych aspektów. I był taki czas w dziejach Izraela, kiedy Izraelowi się bardzo dobrze powodziło, kiedy Józef był 2. po Faraonie, był odpowiedzialny za zarządzanie żywnością w czasie głodu i Józef był Hebrajczykiem i w tamtych czasach początkom Izraela się bardzo dobrze powodziło, ale później nastąpił moment, kiedy Izrael stał się niewolnikiem Egiptu i spędził 430 lat w niewoli egipskiej. Dzisiaj będziemy mówić trochę na temat niewoli, będziemy mówić, co to znaczy mieć mentalność niewolnika, co to znaczy mieszkać w Egipcie i będziemy później o tym mówić, jaki sposób Bóg wymyślił, aby przestać żyć w niewoli, jaka jest droga do tego, aby przestać żyć w niewoli, bo to wszystko jest możliwe dzięki Niemu. A więc jeśli chcesz sobie zapisać, to zapisz sobie 2 Księga Mojżeszowa, 1 werset, to jest taki długi werset, który sobie poczytamy, on jest bardzo ciekawy. 1 rozdział, 2 Mojżeszowa, Księga Wyjścia, bądź Księga Eksodus, od 6 wersetu, 1 rozdział. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie, a synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się i byli liczni. I coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. To słowo nowy król, to słowo nowy, które tutaj jest, to jest greckie słowo hetero, które oznacza król innego rodzaju. Król, który już nie pamiętał Józefa, nie pamiętał tego, co on uczynił dla Egiptu, także już jakby totalnie się odciął od niego, także Izrael w tym momencie stał się jednym z narodów, które podbił Egipt. I rzekł on do ludu tak, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla Faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, mówiąc, gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się urodzi, jeśli urodzi się chłopiec, to go zabijcie, a jeśli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich, czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców. Położne odpowiedziały Faraonowi, kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie, są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. To jest bardzo ciekawy werset, który mówi o tym, że kobiety hebrajskie rodziły tak szybko, że zanim położna się pojawiła, to już urodziło się dziecko. Przynajmniej one tak mówiły. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał, a ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy Faraon nakazał całemu swojemu ludowi: każdego chłopca, który się urodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Tak mniej więcej w tym krótkim opisie wyglądało życie Izraela, który był poddanym narodem. Czytamy o tym, że byli oni potężni, ale czytamy również o tym, że Faraon był dla nich bezwzględny. W tamtych czasach, jeśli byłeś w niewoli, to byłeś traktowany o wiele gorzej niż zwierzę. Byłeś traktowany w sposób tragiczny, czyli jakiś tam nadzorca pańszczyźniany mógł ciebie po prostu zabić i nie ponosił żadnej odpowiedzialności za to, musiałeś być posłuszny, pracowano po kilkanaście godzin dziennie, czasami bardzo mało snu, jadłeś tak naprawdę bardzo niewiele rzeczy, byłeś traktowany w tragiczny sposób. Izrael był potężnym narodem, ale ciągle niewolniczym narodem i Biblia mówi o tym, że oni wszystko, co robili, to czynili z przymusu, bo Egipcjanie im tak kazali robić. I bardzo, bardzo szybko przejdźmy teraz przez specyfikę, jaka była w Egipcie, czego tak naprawdę Izrael był pozbawiony w tamtym czasie, czego nie rozumiał, ponieważ ta sytuacja w Izraelu pokazuje nam jeden sezon w naszym życiu, który jest niesamowicie istotny. Ludzie, którzy nie znają Boga, tak naprawdę żyją ciągle w niewoli egipskiej, w cudzysłowie. Słowo Egipt w Biblii oznacza ten upadły system świata, który wcale nie jest zarządzany przez Boga, ale jest zarządzany przez władcę tego świata, o którym Chrystus powiedział. I tą władcą tego świata jest szatan, który jest symbolizowany tutaj przez Faraona. Możesz nie wierzyć w szatana, bądź wierzyć. Jeśli nie wierzysz, to właśnie o to mu chodzi. Ale kiedy popatrzysz na II wojnę światową, kiedy popatrzysz na to, co się dzieje obecnie w Syrii czy na całym świecie, to nie jest dzieło Boga, tylko to jest dzieło władcy tego świata, którym jest nie kto inny jak szatan. A więc kiedy człowiek się rodzi, tak naprawdę, ja i ty, rodzisz się od razu w niewoli i chcę ci powiedzieć, jak wygląda życie człowieka, który jeszcze nie poznał Boga. Dobra wiadomość jest taka, że możesz go poznać dzisiaj i możesz wyjść z Egiptu, niewolniczego Egiptu, Bóg może cię z tego wyciągnąć i pokaże ci, jaka cena została zapłacona, abyś mógł stać się człowiekiem wolnym. Po pierwsze, jeśli mieszkałeś w Egipcie, to był brak alternatywy. Izraelici nie wiedzieli, że można żyć inaczej. Przez 20 lat mojego życia, kiedy nie byłem chrześcijaninem, myślałem, że w życiu chodzi dokładnie o to, o co chodzi wielu ludziom. Chodzi o to, żeby pójść do szkoły, kiedy jesteś w tej szkole, poznajesz jakąś dziewczynę, później masz żonę, kończysz studia, później kiedy masz studia, masz pracę, masz dzieci i tak to wszystko wygląda, później twoje dzieci mają dzieci, a później ludzie idą na twój pogrzeb i tak wygląda mniej więcej w skrócie opis naszego życia. I są genialne momenty w tym czasie, jest fantastycznie i wielu ludzi tak żyje z jednego prostego względu, że nie wiedzą, że można żyć inaczej. Nie wiedzą, że można żyć inaczej. Nie wiem, kto z was pamięta lata 80. w Polsce, ale w latach 80. w Polsce prawie w ogóle nie było kolorowych telewizorów. W latach 80. był czarno-biały telewizor, jeśli go miałeś, to było super. I pamiętam, jak się oglądało dwa programy, była jedynka i dwójka. I czekało się tylko na to, czy będzie dzisiaj śnieżyć, czy nie będzie śnieżyć. Wszystko zależało od wiatru, bo jak był silny wiatr, to ci w antenę ci zamotał i po prostu nic nie widziałeś. I pamiętam, był taki program, który się pojawił, nazywał się 5-10-15. Był fantastyczny program, ja zawsze czekałem na ten program. Oglądało się wtedy jeszcze wiadomości, jeśli oczywiście nie było wiatru. I żyło się z mentalnością, że nie ma innej opcji. Telewizor jest czarno-biały. I wtedy pojawił się telewizor o nazwie Rubin. Kto kojarzy telewizor Rubin? Ja powiem ci tak. Jak pamiętasz, co to był telewizor Rubin, to jesteś blisko mojego wieku i to jest średnio dobra wiadomość. A po drugie, to się tak mocno odbiło na twojej psychice, że ciągle to pamiętasz. Ponieważ telewizor Rubin to był kolorowy telewizor. Nagle wszystko stało się takie fioletowo-różowe. Bo tam było przegięcie z fioletowym kolorem albo różowym, albo czerwonym. I nagle ludzie zobaczyli, że jest taki świat. Nagle ludzie zobaczyli, że jest alternatywa. Jak to? Ja myślałem, że całe życie są tylko czarno-białe telewizory i nie będzie nigdy kolorowo. I powiem wam tak, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jest inna opcja. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że można żyć inaczej. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie trzeba żyć jako niewolnik tutaj, ale można żyć zupełnie, ale to zupełnie inny sposób i ten inny sposób jest możliwy tylko wtedy, kiedy poznajemy, kim jest Jezus Chrystus. Druga rzecz odnośnie Egiptu. Nie będę wam czytał fragmentów biblijnych, które tutaj wrzuciłem. Uwierzcie mi, że tak to wynika z Biblii. Druga rzecz jest taka, że to brak poczucia sensu. Niewolnicy nie odczuwali żadnego poczucia sensu. Byli potężnym narodem, który nie rozumiał swojego potencjału ani siły. Jeden z historyków Izraela powiedział tak, gdyby Izrael tylko wzbudził rewolucję, to oni byliby w stanie podbić Egipt, a nie, że Egipt podbił ich. Faraon o tym wiedział, jaki oni mają potencjał, wiedział, że po prostu, jeśli oni tylko zrozumieją, kim są, jeśli zrozumieją, jak wiele ich jest i zrozumieją, że po co w ogóle Faraon każe zabijać chłopców, jeśli zrozumieją, po co Faraon będzie zabijał chłopców, to w tym momencie ten Izrael może stać się potężną siłą. Ale Izrael tego w ogóle nie rozumiał i oni dalej jako potężny naród byli bici przez różnych tam władców, różnych nadzorców, cały czas ich ciemiężyli i tak dalej, gdyby Izrael zrozumiał, jaki jest jego potencjał, funkcjonowałby zupełnie inaczej. Kiedy jesteś w niewoli, kiedy Jezus Chrystus nie jest twoim Panem, to nie jesteś świadomy jednej najważniejszej rzeczy w twoim życiu. Biblia mówi o tym, że Bóg zaplanował twoje pojawienie się tutaj na ziemi. Nie jesteś tutaj przez przypadek. On to zaplanował, zanim powstała ziemia. Bóg wiedział, że się pojawisz. Bóg, kiedy spowodował różnymi sposobami to, że się pojawiłeś tutaj na ziemi, to spowodował również jedną rzecz, że włożył w twoje serce potencjał, olbrzymi potencjał do twojego serca, który jest możliwy do odblokowania wtedy, kiedy pojawi się jakiś klucz. Jeśli nie będzie klucza, to będziesz żył z nieodkrytym potencjałem. Ten nieodkryty potencjał może być tylko odkryty, kiedy poznasz Jezusa Chrystusa. Izrael jako niewolnik nie odkrył tego w sobie, a więc oni dalej funkcjonowali w niewoli, pomimo tego, że nie musieli. Zostali zmuszeni do tego, żeby dalej być ciemiężony przez różnych nadzorców, ale oni nie musieli tak żyć. Kolejna rzecz, która cechowała Izraelitów w niewoli, to brak wolnej woli. Nadzorcy i zarządcy regulowali ich życie. Biblia mówi o tym, że wszystko, co oni robili, robili pod przymusem. Wiecie, wolna wola, którą masz, jest jednym z najpiękniejszych darów, który dał ci Bóg. Dosłownie możesz zamanifestować teraz twoją wolną wolę, możesz wstać, możesz usiąść, możesz ziewnąć, możesz zamknąć oczy, nie musisz, możesz wyjechać z tego kraju, możesz zostać w tym kraju, możesz iść jutro do pracy i nie albo nie pójdziesz do pracy, jak nie pójdziesz jutro do pracy, to już być może tak też nie będziesz musiał iść do pracy, a później nawet w środę nie będziesz musiał iść do pracy, ale generalnie masz wolną wolę. To, co powoduje Faraon, to, co spowodował Faraon, to zabrał im wolną wolę. Izraelici wcale nie decydowali o tym, jak będzie wyglądał ich dzień, ponieważ narzucono im to z góry. Izraelici nie wybierali pracy, ale narzucono im pracę. Izraelici nie mieli wolnego czasu, ponieważ został im zabrany wolny czas, zabrano im wolną wolę. Kiedy ktoś ci zabiera wolną wolę, to nigdy to nie jest działanie Boga, ale jest to zawsze działanie Faraona. Ale ja mam wolną wolę. Czyżby? Kiedy ten kościół powstawał, pojawiły się dwie osoby na początku w tym kościele. Jeden nazywał się Bogdan, a drugi nazywał się Franek. Bogdan już nie żyje, a Franek ciągle żyje. Im nikt nie zabierał wolnej woli, ale było coś, co zabrało im wolną wolę. I ta wolna wola została sprzedana, ponieważ alkohol okradł ich całkowicie z wolnej woli. Faraon używa pewnych rzeczy w twoim życiu, aby zabrać ci wolną wolę. Przez 5 czy 6 lat mojego życia paliłem papierosy i paliłem ich dużo. I nie wyobrażałem sobie, by przeżyć godzinę, żeby nie zapalić papierosa. Czy ja byłem człowiekiem, który miał wolną wolę? Z jednej strony tak, ale po godzinie myślałem już tylko o jednym, aby wyjść i zapalić papierosa. Myślałem już tylko o jednym, aby iść i zapalić papierosa. Faraon zabiera ci wolną wolę, ponieważ to jest twój największy dar, który Bóg ci dał. I to nie chodzi tylko o to, nie chodzi tylko o rzeczy takie jak narkotyki, alkohol, czy papierosy, czy inne rzeczy, takie radykalne i widoczne, ale tutaj chodzi nawet o twoje martwienie się. Są ludzie, którzy się martwią tym, co będzie w ich życiu za 5 lat. Co ci to da? Są ludzie, którzy są owładnięci lękiem, który powoduje, że oni nie myślą racjonalnie, nie funkcjonują racjonalnie. Ktoś im zabrał wolną wolę, ktoś im zabrał wolność. I czwarta rzecz, która została im zabrana, to jest to, że nie mieli w ogóle wolności. To nie było tak, że oni sobie siedzieli, a dzisiaj idę na grzyby, albo dzisiaj idę tam, albo dzisiaj... Nie było wolności. Ktoś im zabrał coś, co jest potężnym darem Pana Boga, wolność. Tak naprawdę, kiedy pomyślisz o roku 39, dlaczego myśmy walczyli? Walczyliśmy o wolność, walczyliśmy o niezależność. I przez wieki w naszym kraju ciągle walczyliśmy o niepodległość, niezależność i wolność. Kiedy patrzysz na to, jak było niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, czarnoskórzy ludzie walczyli o co? O wolność. Człowiek pragnie wolności. Ta wolność została im zabrana i ta wolność jest nam zabrana, kiedy Jezus Chrystus nie pojawia się w twoim życiu. Kiedy nie ma Jezusa Chrystusa w twoim życiu, nie możesz powiedzieć, że jestem wolny. Widzisz, kiedy ty się rodzisz, to rodzisz się z wbudowanym systemem, który dyktuje ci, co masz robić i w jaki sposób masz zaspokajać swoje potrzeby. Bardzo często ten system prowadzi cię do grzechu. Ten system ciągnie cię do grzechu, ty grzeszysz, ale ten system nie mówi ci, że konsekwencje grzechu będą radykalne. Każdy człowiek, który staje się alkoholikiem, to nie jest tak, że on zaczyna od picia denaturatu. Wracając do Bogdana, siedziałem z człowiekiem, który już nie mógł wytrzymać, któremu zabrano wolność, nie mógł wytrzymać. I powiedział, ja już muszę się napić. I wyciągnął denaturat i wypił przy mnie denaturat. To jest po prostu szok. Ale Bogdan nie zaczynał od denaturatu. Bogdan zaczynał od czegoś, od małego alkoholu, który go prowadził dalej i dalej i dalej. I Bogdan cały czas mówił, że ja to kontroluję, ale dalej i dalej. I zabrakło pieniędzy później na to, co było na początku. A więc trzeba było kombinować. I w końcu, kiedy już nie było pieniędzy, to kupowano coś, co jest najtańsze, aby zaspokoić swoją potrzebę. System, który prowadzi cię do grzechu, faraon, który wbudował ci ten system, nigdy nie pokaże ci konsekwencji tego, dokąd to zmierza. A Biblia obnaża ten system i mówi, że grzech doprowadzi cię do śmierci. Co więcej, grzesząc, łamiesz Boże prawo. Stajesz się wrogiem Pana Boga, kiedy grzeszysz. Ale jest tym wszystkim dobra nowina, która będzie za chwilę. A więc brak wolności. Ewangelia Jana 8, rozdział 36, werset. Biblia mówi tak. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Ja będąc człowiekiem przez 20 lat i myślę przez 10 lat świadomie, byłem niewolnikiem moich pasji, niewolnikiem moich grzechów, niewolnikiem moich pożądliwości, nad którymi w ogóle nie panowałem. Kiedy pojawił się Jezus Chrystus w moim życiu w bardzo prosty sposób, poprosiłem Go, Panie Jezu, przyjdź, zamieszkaj w moim sercu, oczyść moje życie i zmień moje życie. W tym momencie Jezus Chrystus przyszedł i zniszczył ten system, który prowadził mnie do tego, abym ja grzeszył. On to zniszczył i po raz pierwszy w życiu pojawiła się wolność. Pamiętam ten moment, kiedy Chrystus pojawił się w moim życiu, kiedy oddałem mu swoje życie, kiedy poszedłem na imprezę, coś, co mnie po prostu kiedyś fascynowało, coś, gdzie od razu przychodziłem i przejmowałem kontrolę nad tą całą imprezą. To ja miałem najlepszą trawę, to ja przekonywałem ludzi, żeby zapalili trawę, żeby to nic się nie stanie, jest spoko, i przekonywałem największych kujonów w mojej klasie, aby zapalili trawę, i wkręcałem im lecznicze działanie marihuany. I nagle jestem na tej imprezie, już nie sam, ponieważ Jezus Chrystus mieszka w moim życiu. Jestem na tej imprezie i ja mówię, co to w ogóle jest? Po raz pierwszy w życiu, jak ktoś mi podawał lówkę z marihuaną, powiedziałem nie. Po raz pierwszy w życiu, jak ktoś mi podawał pięćdziesiątkę wódki, mówię, nie, stary, nie chcę. Ale co, stary, co ci się stało? Ja po raz pierwszy w życiu mogłem powiedzieć nie, ponieważ system, który mnie prowadził w tamtą stronę, został zburzony przez Jezusa Chrystusa. I poznacie prawdę, Jana 8,32, a prawda was wyzwoli. Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest prawdą przez duże P. Kiedy Chrystus pojawia się w twoim życiu, rozpoczyna się po pierwsze rozbrojenie systemu, który prowadził cię do grzechu, a po drugie pojawia się jeszcze jedna rzecz, zaczyna odbudowywać to, co ci zostało zabrane. I w końcu stajesz się wolnym człowiekiem. Stajesz się wolnym człowiekiem. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o życie w Egipcie, to był zupełny brak produktywności. Wszystko, co się rodziło i miało w sobie potencjał, należało zabić. A więc dziewczynki mogły się rodzić, ale chłopców, którzy mogli stać się wojownikami, chłopców, którzy mogli być reproduktorami, należało usunąć. To jest to, co robi faraon. Faraon chce zabić w tobie potencjał, z którym się urodziłeś. Chciałbyś kiedyś, kiedy umrzesz, 100 ludzi na 100 umiera. Chciałbyś umrzeć i najgorszą rzecz, którą możesz zobaczyć w niebie, jeśli się tam w ogóle pojawisz, to jest film pod tytułem Jak mogło wyglądać twoje życie. I nagle patrzysz, że ty zostałeś stworzony do tego filmu, który został ci pokazany, ale ty nic z tym nie zrobiłeś. Ty nic z tym nie zrobiłeś. Funkcjonowałeś w taki minimalistyczny sposób, nic z tym nie zrobiłeś. Kiedy ja umrę, i stanę przed Bogiem, bo Biblia mi to obiecuje, że jestem zbawiony, ponieważ poddałem życie Jezusowi Chrystusowi, to chciałbym zobaczyć, żeby ten film, który będzie puszczony na mój temat, na temat mojego życia, był kompatybilny z filmem, który jest pod tytułem Jak mogło wyglądać twoje życie, że to będzie to samo. Kiedy jesteś w niewoli, twoja produktywność zostaje zmiażdżona i nigdy nie staniesz się tym, do czego stworzył cię Bóg, który cię kocha. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie braki mogą być zmienione tylko przez jedną osobę, o której wam za chwilę powiem. Jaka była strategia faraona w sytuacji, kiedy Bóg powiedział, dobra, słyszę, jak Izrael woła do mnie, modli się do mnie, siedzą tam już 430 lat, a więc Bóg uruchamia jednego człowieka, który nazywa się Mojżesz. Bóg powołuje Mojżesza, który na pustyni pasł trzodę, pasł owce. Bóg przemawia do niego, powołuje go do tego i przychodzi faraon, przychodzi Mojżesz do faraona i mówi, wypuść lud Izraela. To jest koniec, oni przestaną być twoimi niewolnikami, wypuść ich. I zaczyna się seria 10 plag. I to jest bardzo ciekawe. Faraon, kiedy widzi te plagi, na początku nie widzi w tym nic przerażającego. Po którejś pladze faraon już widzi, że nie walczy z ludźmi, ale ten, który stoi za Izraelem, to naprawdę nie ma żartów. I później mamy faraona, którego zachowanie jest bipolarne. Raz mówi idźcie, a potem mówi nie, nigdzie nie idziecie. Idźcie, nie, nie, nigdzie nie idziecie. Dojechała ich jakaś plaga, idźcie, nie, plaga minęła, zostajecie. I tak w kółko, i w kółko. I faraon tak funkcjonował w taki bardzo dziwny sposób. I Faraon, kiedy był już pod presją, kiedy nie wiedział, co ma zrobić, to zaczął robić rzecz, którą robi ciągle i próbuje robić w naszym życiu. Kiedy już zorientowałeś się, że byłeś w niewoli, kiedy przyszedłeś do Chrystusa, oddałeś Mu swoje życie, to Faraon będzie ciągle chciał robić jedną rzecz, abyś wrócił z powrotem do Egiptu, abyś tak nie do końca, nie szedł tak radykalnie, żebyś po prostu tam pozostał. Faraon wie o jednej rzeczy. Dopóki Faraon ma jakikolwiek kontakt z tobą, to macie całego. Faraon, jeśli ma tylko jakikolwiek kawałek ciebie, to macie całego. Jezus Chrystus nie chce mieć kawałka ciebie, ale chce mieć wszystko. Dlatego Faraon robi wszystko, aby zachować kawałek ciebie. Pierwsza rzecz. Faraon mówi, dobra, idźcie, ale złożycie ofiarę swojemu Bogu w tym kraju. Faraon zawsze używał ale. Idźcie, ale. Tak naprawdę prawdą jest wszystko to, co jest przed ale, a nie po ale. Druga Mojżeszowa, 8 rozdział, 25 werset. Wtedy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł, idźcie, złóżcie Bogu waszą ofiarę w tym kraju. Niby to samo, a jednak nie. Wiecie, dlaczego my jedziemy na wakacje? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedziesz na wakacje? Niektórzy ludzie mówią, jadę na wakacje, aby się zresetować. Coś w tym jest. Kiedy chcesz się zresetować, to bardzo trudno będzie ci się zresetować w tym samym miejscu, gdzie pracujesz, w tym samym miejscu, gdzie są twoi znajomi. To jest prawie niemożliwe. Musisz wyjechać daleko, aby nabrać dystansu do tego, gdzie byłeś i aby móc wyłączyć swój umysł, aby rzeczy, które były tam, abyś je po prostu fizycznie zostawił i twój umysł zaczyna odpoczywać. Faraon o tym wiedział. Faraon nie chciał im pozwolić na to, aby Izrael mógł doświadczyć, że jest wolność, że jest alternatywa, że poza Egiptem jest coś więcej, że można żyć samemu, a Faraon nie chciał do tego dopuścić. Widzieliście film Truman Show? Ktoś widział Truman Show? W Truman Show to jest rewelacyjnie pokazane. Truman po prostu nie wiedział, że bierze udział w wielkim show, które ogląda miliony ludzi. I nie chciano mu pozwolić przejść poza studio. Bo poza studiem okazałoby się, że jest coś więcej. Faraon nie chciał ich wypuścić. A więc idźcie, ale w tym kraju. Złóżcie ofiarę w tym kraju. Chcecie złożyć Bogu ofiarę, ale w tym kraju. Kiedy Mojżesz powiedział, nie, ty nie będziesz nam stawiał warunków, wychodzimy wszyscy stąd, nam nie chodzi o to, żeby złożyć ofiarę w tym kraju. Druga rzecz, której użył Faraon, powiedział, kolejna plaga, Faraon już miał dosyć, mówi, dobra, ale nie oddalaj się zbytnio. Druga Mojżeszowa, 8 rozdział, 28 werset. Odpowiedział Faraon, wypuszczę was, abyście złożyli Panu Bogu waszemu ofiarę na pustyni, lecz nie oddalajcie się zbytnio. Nie oddalaj się zbytnio. Okej, bądź chrześcijaninem, okej? Chcesz wyjść już z tego Egiptu, dobra, wyjdź, ale nie oddalaj się. Nie oddalaj się. Wracaj do nas czasami i nie oddalaj się. Nie oddalaj się. Miej ciągle z nami jakąś relację, miej ciągle z nami coś wspólnego. Nie oddalaj się. Wiecie, kiedy ja oddałem swoje życie Chrystusowi, gdybym ja nie oddalił się od miejsca, gdzie ja byłem, to ja nie wiem, co by ze mną było. Faraon, kiedy przychodzi, mówi, wiesz, to, że ty paliłeś marihuanę codziennie, to było przegięcie, ale raz w tygodniu bez przesady. Bez przesady. No to, że się upijałeś tak, też raz w tygodniu, wiesz, to tak nie było dużo, ale bez przesady, teraz raz w miesiącu się napijesz, to co ty. No paliłeś półtorej paczki dziennie, ale bez przesadek, teraz wypalisz 5 fajek, to bez przesady. Faraon zawsze mówi bez przesady. Faraon zawsze chce ciebie mieć. Co ty, co tydzień do kościoła będziesz chodzić? Nie, no bez przesady. Biblię codziennie facet odbiło ci, bo jesteś fanatykiem. Nie oddalaj się. Faraonowi chodzi o to, że jak już wie, że już przegrał, to się nie oddalaj. Trzecia rzecz, Faraon mówi tak, no dobra, kolejna plaga, Faraon już jest na ziemi, no dobra, ale tylko mężczyźni. Wtedy rzekł do nich, Pan niech będzie z wami, jeżeli ja kiedykolwiek wypuszczę was i dzieci wasze. Patrzcie, jakie macie złe zamiary. Nie tak, idźcie wy, mężczyźni, i służcie Panu, skoro tak tego żądacie. I wypędzono ich od Faraona. Bardzo sprytne. Bardzo sprytne. Mężczyźni mieli zostawić swoje dzieci, zostawić swoje żony, zostawić jakiś swój dobytek, który tam gdzieś mieli i mieli pójść złożyć ofiarę, pozor na wolność. Ale każdy normalny facet wracałby do swojej rodziny, bo ma poczucie obowiązku. Tu są moje dzieci, tu jest moja rodzina, tu jest wszystko. Ja po prostu sam nigdy nie pójdę. I możemy to obserwować, kiedy patrzymy na ludzi w naszym kraju, którzy wyjeżdżają na zachód, że oni po prostu cierpią, to jest dla nich trudne, to jest dla nich skomplikowane, bo zostawiają żonę i dzieci. I nie mogą się doczekać momentu, aż wrócą. Faraon jest sprytny. W tamtych czasach w Izraelu niektórzy mówią, że było 4 miliony Izraelitów. 600 tysięcy z tego, tak jak Biblia mówi, to byli mężczyźni gotowi do walki. 600 tysięcy. Czyli 600 tysięcy mogło pójść, ale 3,5 miliona miało zostać. Bóg zawsze, diabeł, przepraszam, faraon i diabeł zawsze tak działają. Zostaw sobie coś. Niech 3,5 miliona, niech 3,5 miliona zostaje, niech pół miliona idzie. To jest strategia. To jest strategia wielu ludzi, którzy próbowało być z jednej strony w Egipcie, a drugiej strony w wolności. To jest nierealne, to jest niemożliwe. Albo jesteś tu, albo jesteś tam. I faraon dokładnie o tym wiedział. Idźcie, idźcie, ale tylko mężczyźni. Faraon miał zawsze jakieś ale i do dzisiaj faraon ma zawsze jakieś ale. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, pojawił się faraon w moim życiu. Taka myśl, faraon to jest przenośnia, który mówił do mnie, stary, nic ci w życiu nie wyszło i to ci też nie wyjdzie. Zobaczysz, wyjdziesz na głupka, przyniesiesz hańbę chrześcijaństwu, przyniesiesz hańbę Bogu, nic ci, stary, jeszcze w życiu nie wyszło. Myślisz, że tutaj ci wyjdzie? I postanowiłem, podjąłem jedną decyzję. Panie Boże, w 100% jestem całkowicie Twój. W 100, nie w 90, w 100% jestem całkowicie Twój. I niesamowite jest to, co Bóg robi z ludźmi, którzy w 100% poddają Mu całkowicie swoje życie. Niesamowite jest to, co Bóg robi z ludźmi, kiedy to Bóg zajmuje pierwsze miejsce w ich życiu. Kiedy Bóg bierze ich przyszłość, kiedy Bóg zaczyna się troszczyć o nich, kiedy oni wszystko, absolutnie wszystko składają przed Jego tronem. Zostawiają tam Jego dzieci, zostawiają tam swoje rodziny, zostawiają swoje żony, zostawiają swoją pracę, zostawiają swoje finanse, zostawiają absolutnie wszystko. Wtedy możesz powiedzieć, że Jezus jest Twoim Panem. Jeśli w 100% Twoje życie nie należy do Chrystusa, to Jezus Chrystus jest Panem w Twoim życiu tylko w 1/4, w 2/4, 3/4, 4/4 albo 9/10. Ale nie jest całkowicie Twoim Panem. Co by było, gdyby ktoś Ci powiedział, no to jest Twoja żona, ale wiesz, tak w 9/10 jest, to jest Twoja żona. Tak, wiesz, ona jest Twoja, ale tak raz na 10 dni to ja chciałbym z nią spędzić czas. Wyobrażasz sobie to? Wyobrażasz sobie to? Nawet gdyby ktoś ci powiedział, dobra, to jest twoja żona, ale raz jeden dzień na 30 w miesiącu to ja chciałbym z nią spędzić. Wyobrażasz to sobie coś takiego? Nie, a pomimo tego my bardzo często tak żyjemy. Panie Boże, moje życie jest twoje. 29 dni w ciągu miesiąca. Jeśli to jest luty w miesiącu przestępnym, to wtedy to jest wszystko okej. Ale 29 dni na 30 to ciągle nie jest 30. Jezus albo chce, albo ma wszystko w Twoim życiu, albo ma większość w Twoim życiu, ale kiedy ma większość, to jest jakby nie było nic. Kolejna rzecz. Dobra, idźcie, ale bydło zostaje. To już kolejna plaga, już faraon miał naprawdę dosyć. Już wrzody, komary, żaby, wszystko, po prostu ciemność. Już widział krew w Nilu, już miał dosyć i mówi... Idźcie, służcie Panu, tylko trzody i bydło wasze niech pozostaną. To jest, powiem wam, trochę kabaret. Naprawdę kabaret, jak to czytasz. Idźcie, ale. Facet już ma wrzody, idźcie, ale. To jest śmieszne.
I faraon mówi, dobra, idźcie, bydło zostaje. I Mojżesz mu mówi, słuchaj, to nie jest tak. Nawet kopyto tutaj nie zostanie. Biblia tak mówi. Nawet kopyto tutaj nie zostanie, albo idziemy wszyscy ze wszystkim, co mamy, albo nie idziemy w ogóle. Wszystko. Wszystko. Tak działa faraon. Jak już wymyśla idiotyczne rzeczy. Jak już cały poszedłeś, to jeszcze zostanie. Bo to małe to powoduje, że faraon ciągle będzie miał dostęp do ciebie. Minęło 9 plag. Faraon już przeżył największy horror w swojej historii. Cały naród już mu mówi, weź ich, wypuść. My tego mamy dosyć, człowieku, jakbyś miał komary cały dzień w domu, jakbyś miał żaby, które ci skaczą wszędzie. Wszędzie ci żaby, kładziesz się z żoną spać, wieczornie żaba wychodzi z pomiędzy was. Po prostu horror, krew po prostu w kranie, masakra. Już ludzie mówią, weź faraon, wyluzuj, wypuść ich. 9 plag, ale faraon nie wypuścił. I pojawia się ostatnia plaga. I ta ostatnia plaga ma olbrzymie znaczenie dla nas. Ponieważ to jest plaga, która miała znaczenie dramatyczne i drastyczne dla Egipcjan, ale dla Izraelitów miała znaczenie zbawienne. Ponieważ ostatnia plaga polegała na tym, że Bóg powiedział do Izraelitów: znajdźcie baranka, zabijcie go i weźcie jego krew i posmarujcie tą krwią od drzwia przed waszymi domami. Bo kiedy będzie przechodził anioł śmierci, to jest ostatnia plaga, kiedy będzie przechodził anioł śmierci, to zabije wszystko, co jest pierworodne, ale nie dotknie tego, co jest pomazane krwią baranka. I nastąpił ten moment. Nastąpił ten moment. Faraon nie poddał się po 9 plagach. Faraon, jego żołnierze brali małych chłopców, niemowlaków, łapali za nogę i rozbijali o skałę. Egipcjanie mogli zabić Izraelitę i nie ponosili żadnych konsekwencji. I Bóg powiedział, to jest koniec. 9 plag miało ci, faraonie, pokazać jedną rzecz, że walczysz z kimś większym od ciebie, walczysz z kimś, o kim nie masz zielonego pojęcia. Mogłeś wypuścić mój lud po pierwszej pladze, drugiej, trzeciej, ale ty tego nie zrobiłeś. I pojawia się 10 plaga. Pojawia się Boża strategia, która ma niesamowite znaczenie dla nas. Druga księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 1 werset. I rzekł Pan do Mojżesza, jeszcze jedną plagę ześlę na Faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd, wypuści was całkowicie, a nawet was stąd wypędzi. Bóg powiedział, ostatnia plaga nadchodzi, ostatnia plaga. Ta plaga będzie tak dotkliwa, że Egipcjanie będą chcieli się was pozbyć. To będzie plaga, która naprawdę przybije już Egipt totalnie, dlatego że nie byli posłuszni Bogu przez 9 poprzednich plag. A więc pojawia się krew, pojawia się znak krwi. Druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział, werset 12. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne z ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan, a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie, gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. To jest początek czegoś, co nazywa się Paschą. Tak odbyła się pierwsza Pascha. kiedy Izraelici wzięli baranka w domach, zabito tego baranka i krwią wysmarowano od drzwi, wysmarowano drzwi. I rzeczywiście było tak, że kiedy przeszedł anioł śmierci, to zginęli wszyscy, ale nie zginęli ci, których od drzwi były pomazane krwią baranka. Działa się jeszcze jedna rzecz w czasie Paschy. Pascha to jest hebrajskie słowo Pesach. I Pesach oznacza ominąć, pominąć. Czyli anioł śmierci ominął i pominął. Pascha była stworzona po to, aby naród Izraela pamiętał, że został wyciągnięty z niewoli egipskiej. Pascha pokazywała, że wolność Izraelitów będzie kupiona za coś, za co Bóg zapłaci. Pascha była również czymś takim, że wypijano kielich czterokrotnie i za każdym razem cytowano jedno z czterech obietnic, które Bóg dał Izraelowi. Kiedy głowa domu brała kielich, nalewała tam wino czy cokolwiek takiego, wypijała to wino, była pierwsza obietnica, że ja, Pan, ja was stąd wyciągnę, ja was stąd wyprowadzę. Następny kielich, kiedy brano kolejny raz kielich, to było ziszczenie drugiej obietnicy, ja, Pan, was uwolnię. Kolejny kielich to było spełnienie kolejnej obietnicy, ja, Pan, was odkupię, ja, Pan, was oczyszczę, ja, Pan, was odnowię. I czwarty kielich, ostatni kielich, to był, który oznaczał jedną obietnicę, ostatnią obietnicę, ja uczynię was moim ludem. Została przelana krew zwierząt za wolność Izraelitów. Jaki to był rodzaj krwi? To jest bardzo ciekawe. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny, może to być baranek lub koziołek, będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego z zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Kiedy wybierano tego baranka, który miał zginąć w każdym domu tak naprawdę, ten baranek musiał być bez skazy, tak jak Jezus Chrystus jest bez skazy. Musiał to być baranek, którego kości nie mogły być połamane i to jest fenomenem, że ludzie, którzy byli krzyżowani w czasach Nowego Testamentu, żeby sprawdzić, czy oni jeszcze żyją, czy nie żyją, głamano im nogi, żeby zobaczyć, czy są martwi, czy ciągle żyją. W przypadku Chrystusa tego nie zrobiono, aby Chrystus mógł odzwierciedlać to, co miało miejsce w czasie pierwszej Paschy, że nie zostały połamane kości baranka. I ostatnia rzecz odnośnie tego baranka była taka, że tego baranka należało zjeść całego, nie można było tylko część. A więc Jezus Chrystus, albo bierzesz go całego, albo nie bierzesz nic. Ciekawe jest to, że kiedy Chrystus spożywał ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę, kiedy spotkał się ze swoimi 12 uczniami, to był to początek święta Paschy, które mogło trwać nawet 8 dni. To święto Paschy i ostatnia wieczerza Jezusa Chrystusa symbolizowała jeszcze jedną rzecz. Chrystus brał wino, Chrystus brał chleb, taką micwę i spożywał to z uczniami i mówi, to jest, pijąc to wino, mówi, to jest moja krew, która będzie za was przelana. Od razu jego uczniowie, którzy byli Żydami, mówią, aha, tutaj chodzi o coś z Paschą. Tak jak krew baranka została przelana, aby ocalić Izraelitów, tak krew Chrystusa ocali tych, którzy przyjdą do Niego. Ciekawe jest to, że Chrystus przeprowadził tą wieczerzę na początku Paschy, został uwięziony i osądzony w czasie Paschy i został ukrzyżowany w dniu Paschy, wtedy, kiedy w czasie tradycyjnej Paschy zabijano baranki, aby Izraelici mogli obchodzić święto Paschy. Chrystus jest dokładnym przykładem, symbolem i typem tego, kim był baranek paschalny i kim stał się Chrystus. Jan Chrzciciel dwa razy powiedział o Chrystusie: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Dla nas, okej, nie wiemy, o co chodzi, ale dla Izraelitów od razu tutaj chodzi o Paschę. Tutaj chodzi o zwierzę, które umarło, abyśmy my mogli być wolni. Tutaj chodzi o zwierzę, które będzie zabite, abyśmy my mogli być wolni. Tak samo jak Izraelici zostali uwolnieni przez krew, tak samo ty i ja dzisiaj możemy być uwolnieni całkowicie przez krew. Nie krew baranków, ale krew samego Boga, który przyszedł na ziemię i umarł za nas. I w dniu Paschy, kiedy go ukrzyżowano, wtedy, kiedy mordowano baranki, które symbolizowały uwolnienie Izraela z Egiptu, wtedy umarł Chrystus. Wtedy Chrystus na krzyżu umarł, aby zapłacić swoją krwią cenę za moją i twoją wolność. Tutaj nie chodzi już o wolność od tego, abyś miał wolną wolę, abyś odkrył swój potencjał. Tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi o twoją wieczność. Tutaj chodzi o twoje zbawienie. Bo choćbyś nie wiadomo jak sprzeciwiał się, nie wiadomo jak był odważny, śmiały i arogancki względem śmierci, to ona wygra. To ona wygra. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. Biblia mówi: prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, bo przez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Fajnie, że powiedziałeś komuś o swoich grzechach, lepiej się poczułeś, ale twoje grzechy nie zostały ci przebaczone tylko dlatego, że o kimś powiedziałeś. Jest tylko jedna osoba, do której możesz się zwrócić i powiedzieć i wyznać swoje grzechy. Tą osobą jest Jezus Chrystus, który zasiada po prawicy Boga Ojca po to, aby być kapłanem dla ciebie, który nie tylko słucha twoich grzechów, ale on również ma krew, która obmywa cię całkowicie od grzechu i od konsekwencji twojego grzechu. Mniej więcej oto kilka tysięcy lat przed pojawieniem się Chrystusa chodziło w obchodzeniu pierwszej Paschy. Chciałbym dzisiaj modlić się z tobą. Najpierw chciałbym się modlić z ludźmi, którzy oddałeś życie Jezusowi, oddałeś mu swoje życie, ale być może trzoda została, być może ciągle jest coś, co cię trzyma. Biblia, list do Efezjan mówi: nie dawajcie diabłu przystępu. Jakikolwiek twój grzech daje przystęp diabłu, który wywoła w twoim życiu większe zniszczenie, niż jesteś sobie w stanie to wyobrazić. Możesz być chrześcijaninem 50 lat i możesz ciągle być w Egipcie. Możesz ciągle jedną nogą być w Egipcie, bo nie wyszedłeś nigdy cały, ale wyszła część ciebie. A są ciągle pewne rzeczy, które regulujesz po swojemu. Izrael był tak dzikim narodem, że kiedy wyszli z Egiptu, to Bóg im dał 613 przykazań. Te przykazania dotyczyły ich higieny, tego jak mają jeść, tego jak mają przygotowywać zwierzęta do jedzenia, dlatego że oni nie wiedzieli, jak radzić sobie z wolnością. Bóg daje nam przykazania, aby chronić naszą wolność. Bóg daje nam przykazania, aby regulować naszą wolność, aby uczyć nas żyć od nowa. Ja chciałbym w moim życiu pójść z Bogiem za daleko. Chciałbym pójść za daleko. Chciałbym być hojny za daleko. Chciałbym być oddany Bogu za daleko. Chciałbym bardziej Go kochać, tak Go kochać za daleko. Chciałbym żyć z Bogiem za daleko. Dlatego, że takie życie daje takie spełnienie, że jeśli tego zakosztujesz, to nigdy nie będziesz chciał żyć w inny sposób. Kogo dzisiaj słuchasz? Faraona, który ciągle ci mówi, nie, 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 to za daleko, to za daleko, za daleko. Czasami, kiedy siedzimy w kościele, ktoś mówi, no nie, ja nie mam czasu, ja mam to, czy tamto, ja mam to, czy tamto. Wiecie, ten kościół by nie powstał, gdybym ja żył w świecie takich wymówek. Ja właśnie żyłem w taki sposób, że moje dzieci wiedzą, co to znaczy pójść za daleko. Co to znaczy zaniedbać moje dzieci, nie mieć czasu dla dzieci, nie mieć czasu dla Tymona, dla Madzi, nie mieć czasu. To było życie totalnie poza balansem, życie za daleko. Ale dzisiaj moje dzieci żyją z Bogiem, moje dzieci są w kościele, moje dzieci nie narzekają, że muszą iść do kościoła. Dlatego, że jeśli Boga umieścisz na pierwszym miejscu, On wszystko poukłada. I chciałem się modlić dzisiaj z Tobą, jeśli jesteś chrześcijaninem, abyś finalnie wyszedł z Egiptu. Bo kiedy naród Izraela wyszedł z Egiptu, to w tym momencie Morze Czerwone się zapadło za nimi, stąpiło się na nowo i nie można było już wrócić z powrotem. Wychodząc z Egiptu, nie możesz już wrócić z powrotem. Fizycznie nie możesz wrócić z powrotem. Ale problemem Izraela i problemem naszym bardzo często jest to, że nasze myśli wracają z powrotem do Egiptu. Nasze myśli myślą tak, jak myśli Egipt. Nasz umysł myśli tak, jak myśli Egipt. To jest sezon, który Bóg uważa za zamknięty. Jeśli chciałbyś dzisiaj pójść za daleko, jeśli chciałbyś odejść całkowicie z Egiptu, prosiłbym, abyś wstał. Jeśli chcesz tego, chcę pójść z Bogiem za daleko. Chcę pójść z Bogiem za daleko. Chcę wyjść całkowicie z Egiptu. Panie Boże, wszystko, co mam, jest Twoje. Aby dzisiaj na nowo, w 100% poddać Mu swoje życie, poddać wszystko, co posiadasz i wyjść całkowicie z Egiptu. Panie Jezu, ja modlę się teraz, Ojcze, jakbyś mógł wyciągnąć swoją prawą rękę do góry. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, teraz o każdą osobę, która tutaj jest. I modlę się, Święty Panie, aby Twoja chwała potężnie objawiała się w tym miejscu. Modlę się, Duchu Święty, abyś dotknął naszych serc. Panie, my nie chcemy wracać. My nie chcemy wracać naszymi myślami do Egiptu. My nie chcemy, Duchu Święty, funkcjonować w taki sposób, jak funkcjonowaliśmy do dzisiaj. Ale chcemy, Panie, pójść za daleko. Chcemy, Boże Wszechmogący, pójść za daleko. Pójść dalej i dalej i odkryć wszystko, co masz przed nami. Święty Panie, objawiaj swoją chwałę i moc. Święty Panie, objawiaj swoją chwałę i moc. Panie, dotykaj każdego z nas i modlę się, aby ta decyzja miała olbrzymi pozytywny wpływ na nasze życie. Aby ta decyzja, Panie, przyniosła przełom do naszego życia w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to chcę Ci coś powiedzieć. Jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to albo jesteś w Egipcie, albo wyszedłeś z Egiptu. To, co Cię wyprowadza z Egiptu, to jest to, że Ty podejmujesz decyzję, że ja chcę wyjść z Egiptu. Żeby wyjść z Egiptu, musisz uznać, że krew Jezusa Chrystusa obmywa Cię z wszystkich grzechów. Żeby krew Jezusa Chrystusa mogła wykonać dzieło w Twoim życiu i całkowicie Cię oczyścić, jest to możliwe tylko wtedy, kiedy przyjdziesz do Boga i powiesz, Panie Boże, ja się poddaję, weź moje życie całkowicie należy do Ciebie. Oczyść moje serce z grzechów, obmyj moje życie i chcę żyć za Tobą. Jeśli chcesz podjąć dzisiaj tą decyzję, to proszę, abyś pomodlił się ze mną tą modlitwą. Wiem, że Bóg do Ciebie mówi, wiem, że chcesz podjąć tą decyzję i pomódl się głośno ze mną tą modlitwą, że oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Pomódl się ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę oddać Ci moje życie. Chcę przeprosić Cię za moje grzechy i modlę się, abyś oczyścił moje serce, abyś oczyścił moje życie. Panie, chcę należeć do Ciebie. Zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu, abyś stał się Panem mojego życia. Chcę naśladować Ciebie z całych moich sił i chcę wyjść z tego, co mnie zniewala. Chcę wyjść z tego, co mnie niszczy. I chcę, abyś wlał do mojego serca pokój, który przewyższa wszelki rozum. Panie, moje życie należy do Ciebie.
i wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Zaklaszmy dla Chrystusa.